Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Gość dnia w Radiu Rodzina. Dzisiaj gościmy księdza neoprezbitera, księdza Kamila Kudrykiewicza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ksiądz Kamil pochodzi z parafii świętego Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. To jest księdza parafia rodzinna, zgadza się?
Tak jest, pochodzę z samego Ostrowa, tam się urodziłem i od najmłodszych lat tam się wychowywałem.
Na samym początku chciałbym zapytać o księdza powołanie do kapłaństwa. Kiedy się rozpoczęło, jak przebiegało, jakie były jego znaki?
No myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, takie ciekawe, bo kiedy tak miałbym wskazać odpowiedni, taki konkretny moment, kiedy to wszystko się rozpoczęło, to moje powołanie, to myślę, że nie potrafiłbym. To gdzieś przyszło tak stopniowo. Myślę, że w momencie, kiedy wstąpiłem do służby liturgicznej w mojej parafii, wtedy tak naprawdę byłem bliżej ołtarza, bliżej księży, zacząłem to wszystko obserwować. Wtedy coś się we mnie chyba rodziło, tak budziło stopniowo, powoli. Choć nie powiem, na początku tym ministrantem zostać nie chciałem. Do tego się przyczynił mój tata, za co jestem mu bardzo wdzięczny, ale z upływem lat, właśnie przyglądając się, służąc przy ołtarzu, gdzieś zaczęło mnie to wszystko inspirować, inaczej zacząłem przeżywać liturgię. Można powiedzieć, odczułem to w taki sposób, że stałem się po prostu kimś ważnym w tej wspólnocie, no i z biegiem czasu, można powiedzieć, przerodziło się to w takie moje małe hobby, można nawet powiedzieć.
Okej. Okay. Jak wyglądała ta ministrantura? Czy angażowałeś się bardziej we swoją wspólnotę?
Na początku to się faktycznie rozpoczęło gdzieś w parafii rodzinnej. Jeszcze wówczas należałem do parafii konkatedralnej w Ostrowie. Później się przeprowadziłem. Natomiast miałem na swojej drodze wielu też bardzo dobrych księży, którzy gdzieś mnie inspirowali, prowadzili, za co im jestem też szczególnie wdzięczny. I w pewnym momencie ci księża gdzieś tam zaproponowali, aby może włączyć się bardziej szerzej w tą ministranturę. No i zaproponowali kurs ceremoniarski tutaj u nas w diecezji. Z tego, co kojarzę, to był chyba pierwszy kurs w naszej diecezji. To wszystko dopiero startowało. No i wówczas z moim kolegą zawieźli tutaj właśnie do seminarium duchownego, gdzie ten kurs się odbywał. No i wtedy, można powiedzieć, już to gdzieś zostało poszerzone i ta ministrantura, i to angażowanie się w parafii, w diecezji, w różnego rodzaju akcje, ale też te zjazdy ministranckie, poszerzanie różnych znajomości, relacji, ale również i trochę oswojenie się z tym budynkiem tutaj seminaryjnym.
To powiem Państwu szczerze, że nawet sam zapomniałem, bo to my wszyscy jesteśmy z jednego tego rocznika, tego pierwszego kursu ceremoniarskiego, jaki był w naszej diecezji, z Jakubem Daleckim, który rok temu miał święcenia, też ostatnio rozmawiałem właśnie i też odnosiliśmy się do tego kursu. Tyle twarzy się na tych kursach poznawało, że już się nie pamięta, kto w jakim roku był. Teraz chciałbym księdza Kamila zapytać o jego drogę alumnatu, jak to wyglądało za czasów seminariów, za czasów kleryckich, jak ksiądz uszło na studiach, jakie relacje miał ksiądz tutaj z innymi.
Tak, ja jestem z tego ciekawego rocznika, który swoją formację rozpoczynał tutaj jeszcze w Kaliszu, w seminarium duchownym, w tych budynkach tutaj. Natomiast kiedy już byłem na pierwszym roku, ledwo co rozpoczęliśmy naszą formację, no to przyszedł moment, kiedy seminarium zostało przeniesione do Poznania, więc można powiedzieć, że mam trochę szerszą wizję tego wszystkiego, mogłem trochę zaczerpnąć tego życia tak zwanego kaliskiego. No i później już do końca swoją formację odbywałem w Poznaniu. Za co też jestem wdzięczny, bo faktycznie dzięki temu, tak jak już tu padło, mogłem poznać o wiele więcej osób, też kleryków z innych diecezji. Obecnie w seminarium w Poznaniu formują się 4 diecezje: kaliska, poznańska, bydgoska, gnieźnieńska. Dzięki czemu, można powiedzieć, tak z uśmiechem, kolegów mam już na pół Polski, także to jest na pewno coś wspaniałego. Natomiast jeżeli chodzi o same studia, no to muszę przyznać, jakimś wybitnym naukowcem nigdy nie byłem. Sam się obawiam, obawiałem tego, co mnie tutaj spotka w seminarium. Ja jestem bardziej taki umysł ścisły, też w szkole średniej byłem na profilu matematyczno-fizycznym. No i mówię, jeżeli tutaj będzie trzeba bardzo, bardzo dużo czytać, a tak faktycznie było, no to nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę. I też te języki, łacina, angielski, greka i tak dalej. Ale jakoś tak Pan Bóg przeprowadził przez to doświadczenie, że nawet nie było tak źle. Dzisiaj sam tak z uśmiechem to wspominam, trochę się dziwię, ale faktycznie była to taka niesamowita przygoda, bo troszeczkę jednak nasze studia różnią się od tych studiów, można powiedzieć, na innych kierunkach, na innych uczelniach. Tu była jednak ta formacja połączona z tą nauką. Jednakże widzę tego owoce i jestem za to Panu Bogu wdzięczny.
To jeszcze kończąc temat nauki, jaki był temat pracy magisterskiej i o czym była?
Tak, swoją pracę magisterską pisałem z teologii duchowości u księdza Jacka Hadrysia, którego serdecznie pozdrawiam. I tytuł mojej pracy brzmi Sens ludzkiego cierpienia w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II, Salvi Fici Doloris. Wybór padł na taki temat, gdyż chciałem, aby gdzieś on towarzyszył mi w mojej posłudze, niezależnie gdzie tam zostanę posłany, również do osób starszych, chorych, cierpiących. Gdzieś chciałem się zainspirować tym, oswoić z tą tematyką, ale też wyciągnąć coś dla siebie, bo myślę, że temat ten jest bardzo bogaty, szeroki, ale taki przede wszystkim bliski każdemu z nas.
Księże Kamilu, a jak wspominasz moment święceń prezbiteratu, święceń kapłańskich? Co było tego dnia dla ciebie najważniejsze i co najbardziej zapamiętałeś?
Kiedy tak sobie myślę właśnie o samych święceniach w katedrze w sobotę, no to przede wszystkim zawsze robiło na mnie wrażenie to, jak gdzieś uczestniczyłem w tych święceniach na poprzednich latach, kiedy starsi bracia byli wyświęcani, to właśnie to, ile w tej katedrze osób się gromadzi, bo wiadomo, że gdzieś ta rodzina towarzyszy i to jest taki bardzo ważny moment, ale faktycznie inaczej się to przeżywa i odczuwa, kiedy samemu się jest gdzieś w centrum uwagi. No i w momencie, kiedy już procesyjnie wchodziliśmy do tej katedry i zobaczyłem kościół pełen ludzi, to faktycznie łezka w oku się zakręciła i myślę, że był to taki bardzo wzruszający dla mnie moment. Tak sobie uświadomiłem, ilu tu faktycznie ludzi jest, można powiedzieć, też tak z mojego powodu, ilu mi dobrze życzy, na kogo mogę liczyć. Nieraz człowiek gdzieś w takiej codzienności o tym zapomina, a to naprawdę było dla mnie takie bardzo wzruszające. A myślę, że drugim takim momentem podczas święceń to było jednak to położenie się na posadzce i leżenie krzyżem, kiedy była śpiewana litania do wszystkich świętych. To też był taki moment, gdzie serce zaczęło mocniej bić i faktycznie człowiek sobie uświadomił, że no ważne rzeczy się teraz dzieją. Można powiedzieć, że już po tych święceniach, kiedy już wszystko dobiegło końca i tak wracałem z tego kalisza do siebie, do Ostrowa, to tak sobie uświadomiłem, że no bardzo dużo radości przy tym wszystkim było, ale w sumie szkoda, że to tylko raz w życiu się przeżywa i to już więcej się nie powtórzy, bo naprawdę był to bardzo, bardzo wyjątkowy moment, który myślę zapamiętam na pewno do końca życia.
Yeah.
Podczas prymicji neopresbiterom towarzyszy takie uczucie ciekawe, że wcześniej przez lata w tej rodzinnej parafii służyli przy ołtarzu, czy uczestniczyli we mszy świętej jako zwykły wierny, a teraz mogli tej mszy przewodniczyć.
Tak, rzeczywiście to jest też taki bardzo mocny moment, kiedy wchodzi się do tego prezbiterium, ale już troszeczkę w innej roli. Ja ze swoich prymicji pamiętam, pomimo tego stresu, który był bardzo duży, to ten moment, kiedy właśnie zaczęła się liturgia eucharystyczna i podszedłem wraz z księdzem proboszczem do ołtarza i to wszystko się zaczęło dziać i faktycznie już poza tym ołtarzem, mszałem, kielichem już nic dookoła nie widziałem. Ja wiem, że tam było strasznie dużo ludzi, ale gdzieś tak bardzo na tym byłem skupiony, też zdenerwowany przy tym wszystkim, ale no tak musiałem ochłonąć przez jakiś czas potem, żeby faktycznie do mnie dotarło, że to się zadziało, że faktycznie gdzieś, no to ja sprawowałem pierwszy raz tą mszę świętą, i jestem tym kapłanem i pomimo, że no przecież przez te wszystkie lata tyle razy uczestniczyłem w Eucharystii, to jednak od tego momentu coś się zmieniło i już tak pozostanie i faktycznie jest to takie przeżycie, które no chwyta człowieka za serce.
Jeszcze tak z ciekawości, wieloletni kapłani oczywiście lecą często z pamięci modlitwę eucharystyczną i te wszystkie rzeczy w mszalach. Jak to jest u neopresbitera, bo ty mimo wszystko jako ceremoniarz też znasz te części. Czy to jest tak, że większość znasz na pamięć i ten tekst jest tylko tak, żeby się asekurować i nie pomylić, czy jednak to jest jeszcze stres na początku?
Tak sobie myślałem o tym jeszcze jak w seminarium ćwiczyliśmy mszę świętą i faktycznie tak sobie uświadomiłem, że no jest taka pokusa, że no przecież ja to wiem, że to z pamięci, że w mszale wiem na której stronie to się znajduje i że on może gdzieś być tylko dla mnie pomocą, ale przy tym wszystkim tak zapaliła mi się taka lampka w głowie, mówię nie, to jest pierwsza msza święta, to są bardzo ważne rzeczy, tej wprawy jeszcze mimo wszystko nie mam, więc faktycznie od momentu tej pierwszej mszy świętej staram się trzymać tego mszału i linijka po linijce śledzić tekst, chociaż tak jak tutaj wspomniałeś, jest gdzieś taka pokusa, jest coś z tyłu głowy w tym takiego, że znam to, ale mówię, to jeszcze wszystko przyjdzie z czasem. Na razie staram się, żeby jednak było tak jak należy i faktycznie skupić się, zwłaszcza w tym momencie konsekracji, który jest bardzo ważny.
Jaką tematyką, jeśli chodzi o rzeczy takie duchowe, kościelne, się interesujesz?
To znaczy myślę, że bardzo mocno od momentu, kiedy zostałem tym ministrantem, ta liturgia taką uwagę moją przykuła. Faktycznie myślę, że to jest też taka dziedzina, w której czuję się gdzieś tak dobrze. Po prostu lubię czytać, dociekać. Faktycznie, czy najpierw poprzez ten kurs ceremoniarza jeszcze jako młody chłopak, czy potem gdzieś na liturgice w seminarium. To było dużo właśnie takich rzeczy, które mnie ciekawiły. To też nie było tak, że od początku, nawet pomimo kursu ceremoniarskiego, wszystko wiedziałem. dużo rzeczy się uczę gdzieś tam do dzisiaj nawet, ale myślę, że jest to taka dziedzina, w której czuję się bardzo dobrze, którą lubię pogłębiać, zaznajomić się z nią i myślę, że to jest też taki dobry prognostyk na przyszłość dla mnie, żeby gdzieś o tą liturgię dbać, żeby ona nie spowszechniała na co dzień, no i zagłębiać się w nią jak najbardziej. I to jest taki mój plan też na najbliższą przyszłość.
Okej, to teraz trochę przejdziemy do życia prywatnego. Jakie masz hobby, czy lubisz sport?
Tak, sport lubię, w sposób szczególny piłkę nożną. Tak się śmieję, że teraz to już może bardziej oglądać jak grać, chociaż myślę, że jak jakaś tam okazja się nadarzy, to też nie odmówię. Bardzo lubię piłkę nożną. Może nie mam jakiegoś tam swojego najbardziej ulubionego klubu, bo to też czy ministranci, czy w szkole dzieci, czy młodzież się pytają, ale bardzo, bardzo się przy tym relaksuję po prostu, jak mogę sobie jakiś mecz obejrzeć. A drugą taką rzeczą to jest też czytanie. Tutaj widzę i muszę się uderzyć w piersi, że trochę ostatnio zaniedbałem to czytanie, ale też widzę, ile to mi pomaga gdzieś tam poszerzać swoje horyzonty, już może nawet też niekoniecznie gdzieś tam w dziedzinie duchowości, chociaż bardzo lubię czytać żywoty świętych, ale ogólnie coś mieć pod ręką do poczytania i to też gdzieś mnie relaksuje, więc myślę, że to są dwa takie główne punkty, o które też chciałbym w kapłaństwie zawalczyć, żeby i na to znalazła się chociaż chwilka.
Każdy też słucha muzyki, nie znam takiej osoby, która by tej muzyki nie lubiła chyba. Jakie gatunki muzyczne słuchasz, czy to należy do tej osoby, która właśnie nie słucha?
To znaczy, lubię słuchać muzykę. Odnośnie gatunków jakoś tak nie mam jednego wybranego, ale bardzo też dobrze mi się słucha muzyki z lat 80., 90. Nie wiem, może mam to po tacie, ale naprawdę czuję, że to jest muzyka i faktycznie przy tym też dobrze lubię spędzać czas.
Czy jest coś, co chciałbyś nam powiedzieć naszym słuchaczom albo zaprezentować o sobie, z czym ludzie mogliby cię, księże Kamilu, kojarzyć?
Z czym by ludzie mogli mnie kojarzyć? Przede wszystkim myślę, że gdzieś z tego mojego pięknego Ostrowa Wielkopolskiego, trochę mówię to tak specjalnie, ponieważ jak rozmawiałem bardzo często z wieloma księżmi, zwłaszcza starszymi księżmi, to w momencie, kiedy mówiłem im, że pochodzę z Ostrowa, to się bardzo radowali, potem pytali z jakiej parafii, a potem padało pytanie, to ilu was tam jest w tej parafii? No i ja mówię, że no jak to ilu? No księży czy kleryków? No kleryków. Ja mówię, no sam jestem, bo za ich czasów tam było 6, 7, 5. No a teraz było tak, że byłem ja z tego świętego Antoniego, mój współbrat Alan z konkatedry też jeden. I w sumie Ostrów zawsze był takim zagłębiem powołań. Bardzo dużo zawsze tam tych kleryków wstępowało do seminarium. Starsi właśnie księża opowiadali, że jak pociągiem jeździli do seminarium, to w Ostrowie co najmniej 30 wsiadało. No a w tym momencie jesteśmy w takim etapie, gdzie po wyświęceniu mnie i Alana już nikogo więcej w Ostrowie Wielkopolskim nie ma z kleryków. Mimo, że jest tam 10 parafii. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie gdzieś to się zmieni. Też będziemy się o to modlić, ale myślę, że właśnie ten Ostrów Wielkopolski to jest takie miejsce, gdzie gdzieś tam się zapisałem, przynajmniej starałem jako kleryk, wcześniej jako ministrant i też właśnie dobrze wspominam ten czas swojego dzieciństwa z tym Ostrowem Wielkopolskim.
No właśnie, problemem jest też trochę brak powołań, brak nowych kleryków, no ale te powołania może cały czas są, tylko ludzie na nie nie odpowiadają. Jakbyś polecał zachować się osobom, które czują może taki głos Pana Boga w sercu?
No to bardzo dobrze tu zostało podkreślone, że powołań może nie tyle, ile nie ma, ile po prostu jest gdzieś jakiś lęk przed odpowiedzią na to powołanie. Nie powiem, sam miałem wiele gdzieś tam myśli w głowie, znaków zapytania w momencie jeszcze podejmowania tej decyzji odnośnie seminarium. Też gdzieś tam się tego po ludzku po prostu bałem i nie było to dla mnie łatwe, ale w pewnym momencie tak sobie uświadomiłem kiedyś, że mówię, jak nie wstąpię, jak nie spróbuję, to będzie mnie to bardzo mocno męczyć z roku na rok. Niezależnie, czy podejmę inne studia, czy pójdę do pracy, czy cokolwiek innego ze mną będzie się działo. Ja po prostu wiedziałem, że będzie mnie to męczyć, tym bardziej, że już gdzieś tam szkołę średnią wybierałem pod tym kątem, że jak zdam tą maturę, to zdecydowałem, że pójdę do seminarium. I przez ten czas nic mi gdzieś tam się nie odwidziało. Po prostu skończyłem liceum, napisałem maturę. No i cały czas te myśli pozostawały. I mówię, gdybym nie spróbował, to faktycznie no, miałbym problem po prostu. Druga sprawa, mówię, jak mi nawet nie pójdzie w tym seminarium, no to będę wiedział, że spróbowałem. Więc może to jest jakaś gdzieś tam zachęta dla młodych osób, które gdzieś się wahają. Wiem, że w dzisiejszym świecie to tak łatwo się mówi, ale naprawdę trudno jest podjąć tą decyzję. Też wybierając swoje hasło prymicyjne, też gdzieś myślę, że ono nawiązuje do tej całej mojej historii, bo wybrałem słowa z księgi proroka Izajasza: nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. No bo jestem świadomy tego, że pomimo iż zostałem kapłanem, iż to takie moje marzenie z dzieciństwa się gdzieś tam spełniło, to wiem, że na tym no, nie należy poprzestawać i że łatwo też nie będzie, ale staram się tym wszystkim radować, cieszyć, doceniać to, czym mnie Pan Bóg obdarzył. No i przede wszystkim pokładać w Nim nadzieję, niezależnie od tego właśnie, co przede mną, bo jak to moje życie będzie wyglądać, to tak naprawdę nie wiem, nikt z nas nie wie. A w momencie faktycznie podejmowania decyzji, no trzeba po prostu zrobić ten pierwszy krok.
To jeszcze dopytam, powiedziałeś o tym haśle prymicyjnym, a co było z drugiej strony na tym obrazku?
Tak, ja wyszedłem z założenia, że nie będę robił kilku różnych obrazków, bo tak nieraz też się stosuje. Chciałem, żeby był to jeden obrazek, żeby każdy, kto otrzyma ten obrazek, to każdy miał ten sam, równy. No i tak wpadłem na pomysł, żeby na tym obrazku byli najbliżsi mi święci. Oczywiście w centrum jest Pan Jezus Miłosierny, który, można powiedzieć, towarzyszy mi od dzieciństwa. Też lubię się tym aktem strzelistym modlić: Jezu, ufam Tobie. A wokół jest właśnie Matka Boża Fatimska, ponieważ urodziłem się 13 maja, więc myślę, że też towarzyszy mi już od momentu moich narodzin bardzo mocno. Z drugiej strony na górze obrazka jest święty Józef z wizerunku właśnie tutaj kaliskiego. Też imię Józef przybrałem na bierzmowaniu, więc też tym się kierowałem, wybierając go. A poniżej mamy świętego Antoniego, czyli patrona mojej parafii, Rzeczy Zagubionych, oraz świętą Teklę, czyli patronkę parafii, w której przez ostatni miniony rok mogłem odbywać swoje praktyki diakońskie, która też mi jest właśnie od tego momentu szczególnie bliska. Dobrze ten czas wspominam i wierzę, że też bardzo dużo mnie prowadziła przez ten czas przygotowań już stricte do święceń kapłańskich.
Dziękujemy bardzo za tą rozmowę. Przypomnę, gościem dnia w Radiu Rodzina dziś był ksiądz Kamil Kudrykiewicz, neopresbiter pochodzący z parafii świętego Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.